Kończymy dzisiaj naszą serię na temat złodziei twojej i mojej przyszłości. A będziemy mówić o takiej bardzo subtelnej rzeczy, która jest akceptowana w chrześcijaństwie, jest postrzegana jako normalność, a jest absolutnie nienormalna i wykańcza wielu chrześcijan. To jest bierność. To jest pasywność, to jest bierność, to jest możliwość zrobienia czegoś, ale ja nic nie będę robił. Tak, to jest. To wystarczy mi, że sobie czytam Biblię codziennie, wystarczy mi, że spędzę sobie jakiś czas w modlitwie codziennie, wystarczy mi, że pójdę do kościoła w niedzielę i to mi wystarczy. Tak? Jeśli myślisz, że to jest wszystko, co Bóg ma dla ciebie, to chcę ci coś powiedzieć. Jesteś w totalnym błędzie. Jesteś w totalnym błędzie, dlatego że Bóg ma dla ciebie przeznaczenie. Amen. Bóg ma pewne rzeczy dla ciebie, które są tylko dla ciebie i powołanie, które On ma dla ciebie, to jest coś, po co się urodziłeś. Jeśli nie wejdziesz w swoim życiu w powołanie, które daje ci Bóg, nigdy nie będziesz mógł powiedzieć, że żyjesz życiem spełnionym. Nigdy. Jest to po prostu nierealne. A więc dzisiaj pokażę wam osobę, która po prostu powiedziała, nie będę tak żyć. To jest absurdalne, ja nie będę tak żyć. Nie będę żyć w bierny sposób, bo bierne chrześcijaństwo to jest letnie chrześcijaństwo. Amen? Bierne chrześcijaństwo to jest letnie chrześcijaństwo. A kilka miesięcy temu na YouTubie pojawił się człowiek, młody człowiek, który wypowiedział taką mowę, powiedzmy, motywującą, której treść była: jesteś zwycięzcą. Tak? Widzieliście to? Choćbyś niósł tort i ten tort by ci wypadł. Pamiętaj, jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Ja tak sobie myślę, wiele ludzi, wielu chrześcijan się śmieje z tego, a jesteś w stanie tak powiedzieć o sobie? Że jesteś zwycięzcą. Jesteś w stanie powiedzieć o sobie, jestem zwycięzcą? Jesteś w stanie zrozumieć, że to, co Biblia mówi o tobie, to mówi o tym, że jesteś światłością tego świata. Że jesteś solą tej ziemi. Że jesteś wonnością Chrystusa. To jest twoje przeznaczenie. A wielu chrześcijan wrzuconych w tłum zachowuje się jak tłum. Amen? Wielu chrześcijan wrzuconych po prostu w tłum, który miażdży ich wartości, oni się po prostu do tego dostosowują. Wielu chrześcijan jest beznadziejną reklamą Chrystusa. Jest beznadziejną reklamą tożsamości, którą daje ci Bóg. To jest coś, co dał ci Bóg. Jesteś solą, jesteś światłością, jesteś wonnością Chrystusa. I Bóg chce pokazać swoją wielkość również przez ciebie. Amen? On w Biblii pokazywał swoją wielkość przez zwyczajnych ludzi, którzy zrozumieli, że Bóg chce zrobić coś w ich życiu. I był taki człowiek jak Martin Luther King. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś kazanie Martina Luthera Kinga. Ja słyszałem fragment kazania. To naprawdę robi wrażenie. Jedna rzecz, o której ten człowiek wiedział, to wiedział, kim jest. On wiedział, że jest solą. On wiedział, że jest światłością i on wiedział, że Chrystus przez jego życie jest w stanie uczynić coś wielkiego. Jego kazania są naprawdę niesamowicie inspirujące. To jest coś, co rozciąga całkowicie przynajmniej moje myślenie. I to jest człowiek, który zmienił coś w historii. Zwykły człowiek, który zmienił coś w historii, którego Bóg powołał, aby powiedzieć w końcu nie. Że się nie zgadzam z tym, co jest. I pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, jeśli chcesz wyjść ze swojej bierności, a do tego cię zachęcam, to jest to, że musisz powiedzieć, musisz rzucić wyzwanie status quo. To jest pierwsza rzecz. Status quo to jest stały stan rzeczy. Status quo, stały stan rzeczy. I Wikipedia podaje taką definicję. Większość ludzi ma tendencję do zachowywania status quo. Lęk przed zmianą i nieznanym oraz przywiązanie do dotychczasowej sytuacji i trybu życia prowadzi czasem do zaskakujących decyzji życiowych. Na przykład żona, która trwa przy mężu alkoholiku i tyranie, bezrobotny, który żyje na granicy wegetacji, ale nie chce podjąć żadnej pracy. Tendencja do zachowywania status quo może mieć też charakter odrzucania wszelkich nieznanych rozwiązań, pomysłów i innych innowacji. Status quo, stały stan rzeczy, to jest coś, co Chrystus chce od ciebie, abyś to zmienił. Królestwo ciemności jest królestwem, które generalnie panuje w całym tym świecie. I ty, kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi, stałeś się ambasadorem, stałeś się częścią Królestwa Światłości. Stałeś się człowiekiem, który jest w stanie wnieść Królestwo Boże w danej sytuacji. Amen? I to jest twoje przeznaczenie. To jest twoje przeznaczenie. Wiecie, to co najbardziej było niesamowite na tej konferencji w Gdańsku, to było to, ile ludzi jest głodnych Boga, ilu ludzi pragnie, ilu ludzi już jest zmęczonych tymi statystykami, jest zmęczonych po prostu tym, co ogląda na lewo i prawo. To są ludzie, którzy chcą zmiany. Bo właściwie nawrócony chrześcijanin pragnie się rozwijać i chce mieć wpływ. Amen? Nie wpływ dla siebie, ale wpływ, który powoduje, że Chrystus staje się sławny. Amen? Chrystus staje się sławny. To jest celem mojego życia, aby Chrystus przez moje życie stał się sławny. Amen? Pierwsza rzecz, rzuć wyzwanie status quo. Przestań się zgadzać z tym, co oglądasz. Przestań się zgadzać ze swoim stanem. To, że poczytasz Biblię, fajnie. To, że się pomodlisz, fajnie. To, że przejdziesz do kościoła, bardzo fajnie. To, że coś zrobisz w kościele, fajnie. Ale ja chcę ci zadać jedno pytanie. Czy ty masz jakiś wpływ w świecie, który cię otacza? Czy ty miażdżysz pewne standardy, które cię otaczają? Czy jesteś światłem i solą tej ziemi? Dziękowaliśmy Bogu za wiele rzeczy. A ja chcę ci coś powiedzieć. Jeśli każdy z nas zrozumiałby, że jest światłością świata i solą tej ziemi, to pół godziny byśmy musieli dziękować Bogu za to, co On zrobił. Ty nie potrzebujesz kogoś tam, abyś się modlił o czyjeś uzdrowienie. Ty tego nie potrzebujesz. Możesz sam się modlić o uzdrowienie. Ty nie potrzebujesz kogoś, aby powiedzieć komuś Ewangelię. Możesz sam to zrobić. Pamiętaj o jednej rzeczy. Jeśli chcesz mieć wpływ, jeśli chcesz być liderem, a wierzę, że to jest twoje przeznaczenie, że jednak każdy chrześcijanin jest powołany, aby być liderem. Amen. Jeśli nie jesteś liderem, to kup sobie psa. Będziesz jego liderem. Żart. Żart. Ale jesteś powołany do tego, aby wprowadzać zmianę. Amen? Aby wprowadzać zmianę. Kościół jest miejscem, jest miastem postawionym na górze. Tak? To jest coś, czego nie da się ukryć. To jest coś, co nie może się ukrywać gdzieś pod korcem, ale to jest coś, co musi wychodzić spod korca i mówić, że Chrystus jest nadzieją dla tego zgubionego świata. To jest coś, co ty masz. I był taki człowiek w Biblii, nazywał się Jonatan, był synem Saula i 14 rozdział pierwszej księgi Samuela, wersety od 1 do 3, Biblia mówi tak, żebyś zrozumiał teraz ten werset, powiem ci, co się działo. Izrael w tamtym czasie był w czasie wojny z Filistynami, a te wojny w tamtym czasie składały się z wielu bitew. A więc Izrael był po jednej stronie i Filistyni byli po drugiej stronie. I Biblia opisuje tą sytuację. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom filistyńskim, którzy są po tamtej stronie. Lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Saul zaś przebywał na skraju Gibei pod jabłonią granatową, która została przy klepisku, a wojowników było przy nim około 600. Są dwie postaci w tym fragmencie. Jest Saul, który ma 600 wojowników. Tak, powiem wam jeszcze później, co jeszcze miał. Ale to był Saul, który miał 600 wojowników i był Jonatan i jego giermek. Nie znamy jego imienia, wiemy, że był jego giermkiem. Ten, który nosił jego zbroję. Ten, który nosił jego miecz. I Jonatan mówi: chodź, zróbmy coś. Nie będziemy tak siedzieć, nie będziemy tak się temu przypatrywać. Zróbmy coś. I on mówi: chodź, przeprawimy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Kropka. Prosty pomysł. Saul zrobił to, co robi większość kościoła. Siedzimy wyluzowani pod drzewami granatowymi. To jest jabłoń granatowa. To jest fajna nazwa. Wszystkie owoce na tym to były granaty. I to była jedna niebezpieczna rzecz, którą robił Saul. że ten granat, ten owoc mógł mu spaść na głowę. I to jest jedyna niebezpieczna rzecz. Tylko on nawet nie eksplodował, bo to był owoc. I tak wygląda większość chrześcijan. Siedzą pod swoimi drzewami, przyglądają się temu, nic nie robią, patrzą, fajnie jest. A jak tak będziesz się przyglądał, jak to wszystko wygląda, to w końcu staniesz się częścią tego całego systemu. Ty nie jesteś powołany, aby się przyglądać. Ty jesteś powołany do tego, co powiedział Jonatan. Chodź, przeprawmy się, zróbmy coś. Tak? I pierwsza rzecz, którą zrobił Jonatan, to po prostu podjął inicjatywę. Mówi, ja nie będę się temu przyglądał. Ja nie będę się przyglądał, nie będę się temu przysłuchiwał. Ja chcę coś zrobić. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, jeśli chcesz złamać bierność, to musisz przestać się zgadzać z tym, co cię otacza. Musisz przestać się zgadzać z tym, jak wygląda twoje życie duchowe. Musisz przestać zgadzać się z tym, że zamiast robić notatki na komórce, to ty sobie grasz albo siedzisz na Facebooku. Amen? Grozą powiało. Druga rzecz. Coś wydarzyło się w sercu Jonatana. Co spowodowało, że on mówi, chodź, zróbmy coś. Chodź, przeprawmy się czatą po drugiej stronie. Zróbmy coś. Biblia nie mówi, co Bóg zrobił w sercu Jonatana, ale Biblia pokazuje, że za każdym razem, jak Bóg coś chciał zrobić w życiu człowieka, to najpierw musiał dotknąć jego serca. Najpierw musiał złamać jego serce. Bill Hybels, jeden z najbardziej wpływowych pastorów na świecie, powiedział taką rzecz. Był w kościele przez 10 lat i w tym kościele nie ochrzczono żadnej osoby. Żadnej. Przez 10 lat. W Stanach Zjednoczonych, gdzie ten kraj jest bardziej chrześcijański niż cokolwiek innego. I mówi, najbardziej bolało mnie to, może tak, najbardziej bolało mnie nie to, że nikogo nie ochrzciliśmy, ale najbardziej bolało mnie to, że to nikomu nie przeszkadzało. Że to nikomu nie przeszkadzało. To, co się stało w sercu Saula, to w końcu zaczęło mu to przeszkadzać. Jonatana. Saulowi to nie przeszkadzało. To, co się stało w sercu Jonatana, to to, że przestało mu się to podobać. Że zaczęło mu to przeszkadzać. I chcę ci zadać pytanie, czy świat, w którym żyjesz, to jest świat, który idzie w dobrą stronę? Twoje otoczenie idzie w dobrą stronę? Czy może Bóg cię postawił tam po coś, abyś zaczął rozumieć, że nie jesteś tam przez przypadek? Amen? Ty nie jesteś tam przez przypadek. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi jako pierwsza osoba w swojej rodzinie, to zadam ci pytanie, jak myślisz dlaczego? Żeby twoja rodzina przez twoje życie, przez twoje słowa, przez to, co Bóg zrobił w twoim życiu, mogła usłyszeć o Chrystusie, który ma moc uwolnić, uzdrowić, zbawić, przemienić, zmienić i nadać prawdziwego sensu. I za każdym razem, jak Bóg powoływał człowieka, było to w przypadku Nehemiasza. Nehemiasz robił to, co robi pod czaszy. Tak? On testował wino, czy nie jest zatrute, później dawał królowi. I był to normalny dzień i wrócił jeden człowiek z Jerozolimy i powiedział, mury Jerozolimy są zburzone. I Biblia mówi o tym, że Nehemiasz zaczął pościć i płakać. Jego serce zostało złamane. Amen? Serce Mojżesza zostało złamane, kiedy zobaczył, że Izraelici są po prostu ciemiężeni przez Egipt. I wiedział, że musi coś z tym zrobić. Serce Dawida zostało złamane, kiedy patrzył na Izraelitów, którzy bali się jednego olbrzymiego giganta, Goliata. Powiedział, nie, ja się z tym nie zgadzam, musimy coś z tym zrobić. I serce każdego człowieka w Biblii, każdej osoby, którą Bóg użył, wszystko zaczęło się od tego, że jego serce zostało złamane, nie dla jego biznesu, bo Biblia mówi jasno, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i wszystkiego innego, co wam jest, wszystkiego jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest twoje przeznaczenie. Przeznaczeniem chrześcijanina nie jest szukać tego, czego szukają wszyscy, bo to będzie ci dodane, jeśli sfokusujesz, jeśli skoncentrujesz swoje życie na Bożym powołaniu. Amen? To jest twoje przeznaczenie. Nie zgadzać się z rzeczywistością i pozwolić Bogu, aby złamał twoje serce. I zauważyłem jedną rzecz. Jeśli Bóg łamie twoje serce, to złamane serce staje się twoją obsesją. To, do czego Bóg złamie twoje serce, staje się twoją obsesją. Czy Bóg chce złamać twoje serce? Absolutnie tak, jeśli tylko spędzasz z Nim czas. Jeśli tylko spędzasz z Nim czas. Jeśli modlisz się w taki sposób delikatny i jesteś skoncentrowany ciągle, Panie, daj mi chleba, daj mi pracę, daj mi to i tamto. Jeśli jesteś skoncentrowany na Tobie, to Bóg nie będzie łamał twojego serca, bo twoje serce jest pełne egoizmu i skoncentrowane się na sobie samym. W twoim życiu chodzi o coś naprawdę więcej niż o ciebie samego. Amen? Złamane serce. Jak myślisz, dlaczego robimy 700 miast? Dlaczego to się urodziło? Bo było nudno w Oleśnie? Nie. Bo Bóg złamał nasze serce. Bo Bóg złamał nasze serce. Dlaczego powstał Kościół online? Żeby dotrzeć z Ewangelią absolutnie dla każdego Polaka. Żeby on miał dostęp do prawdziwej Ewangelii. Rzeczy rodzą się ze złamanego serca. Jeśli chcesz coś robić dla Boga i chcesz być sławny, to chcę ci coś powiedzieć. Będziesz niesławny, jeśli takie są twoje motywacje. Jeśli chcesz spełniać swoje egoistyczne ambicje, to nigdy tego nie znajdziesz. Ja coś powiem. Kilkanaście lat temu, jak się nawróciłem, ja miałem wielkie marzenia odnośnie tego, kogo ja chciałbym poznać, co ja chciałbym robić, gdzie ja chciałbym być i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że to wszystko się stało. I to wszystko się stało, tylko to obecnie dla mnie nie ma żadnego znaczenia. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Znaczenie ma dla mnie to, co Bóg zrobił w moim sercu i do czego złamał moje serce. I to jest coś, za co jestem w stanie umrzeć, bo jeśli Bóg łamie moje serce i złamie twoje serce, to jest coś, za co będziesz w stanie umrzeć. Amen?
Amen.
Trzecia rzecz. Bóg używa tego, co masz, a nie tego, co marzysz, aby mieć. W tamtym czasie w Izraelu były dwa miecze. Jeden miał Saul, a drugi miał Jonatan. Saul sobie bimbał po jabłoni granatowej, po granatach, pod drzewem. A Jonatan powiedział, być może sobie pomyślał, mam miecz. Pójdźmy do tych nieobrzezańców. To jest świetne słowo. Pójdźmy do tych nieobrzezańców i po prostu zróbmy coś z tym. Jonatan miał tylko jeden miecz. I Saul miał jeden miecz. Saul nie zrobił nic. Jonatan dokonał przełomu. Bóg spytał Mojżesza, Mojżeszu, co masz w swojej ręce? Laskę, Panie. A nie, czy wiesz, ale tą laskę Bóg potężnie użył. Bóg przychodzi do ciebie i mówi, użyję tego, co masz. Jak myślisz, kto spowodował to wszystko, żebyś to miał? Myślałeś kiedyś o tym, jak Bóg jest fascynujący, potężny i niesamowity? Ja zacząłem się zastanawiać i w pewnym momencie moje myślenie się zatrzymało, jak zacząłem widzieć, ile rzeczy On robi, ile rzeczy się dzieje, aby dotrzeć do jednej osoby z Ewangelią. To jest po prostu majstersztyk. To jest coś, czego nie da się w ogóle ogarnąć. I ten, który stworzył cały wszechświat, ten, który stworzył po prostu absolutnie wszystko poprzez słowo, nie poprzez stworzenie czegokolwiek, poprzez słowo powiedział, niech się stanie i to się stało. To ten Bóg, zanim pojawiłeś się w myślach swoich rodziców, to ten Bóg zaplanował, że pewne rzeczy będą w twoim życiu, pewne obdarowanie będzie w twoim życiu, pewne talenty będą w twoim życiu, że będzie moment, kiedy poddasz swoje życie Chrystusowi i On użyje tego, co włożył w twoje serce. To nie jest do końca tak, że Bóg użyje tego, co masz. Nie, Bóg użyje tego, co otrzymałeś. O czym Bóg wie, a ty jeszcze nie. Pamiętacie Gedeona, który ubijał pszenicę schowany w jaskini? I przychodzi do niego anioł, mówi, Pan z tobą, mężu waleczny. Mężu waleczny? Każdy farmer jest mężem walecznym? Nie, nie jest każdy farmer mężem walecznym. Ale w Gedeonie było coś, czego on jeszcze nie widział. Tak samo jak w tobie jest jeszcze coś, czego żaden człowiek nie widzi, ale widzi Bóg. I Bóg mówi, chciałbym, żebyś wziął to, co włożyłem w twoje serce, czego jeszcze nie widzisz, i chciałem, żebyś coś z tym zrobił. Kościół to nie jest jakieś pitu-pitu. To nie jest jakaś zabawa po prostu w to, że będziemy fajnie spędzać czas, pić kawkę, jeść ciasto. To jest po prostu na dłuższą metę nie do wytrzymania. To, co jest do wytrzymania, to oglądać ludzi, którzy w roku 2013 jeszcze cię tu nie było, a dzisiaj tu jesteś skazany na to kazanie. Amen? To ma sens. Że mogę ci powiedzieć, że bez względu na to, czy oddałeś swoje życie miesiąc temu, czy dwa tygodnie temu, czy pięć dni temu, Bóg już chce cię użyć. Amen? Bo masz coś, co On zrobił w twoim życiu, to jest twoje i tylko twoje. Jeśli pójdziesz i powiesz, co Chrystus zrobił w twoim życiu, to może zmienić życie każdego człowieka, któremu to powiesz. Bo miliony ludzi w tym kraju ciągle czekają. Mnóstwo cioci czeka na to, aż ktoś przyjdzie i im powie. Cioć. Dawid miał procę, chłopak przyszedł i miał kilka chlebków, kilka rybek i to wystarczyło, aby błogosławić ludzi. Bóg cię stworzył, Bóg chce cię błogosławić, aby stał się błogosławieństwem. Amen? Bóg ci daje pieniądze, Bóg cię błogosławi, abyś ty stał się błogosławieństwem. Zrozum całe chrześcijaństwo. Tu nie chodzi o to, no ja już jestem liderem grupy. No i co z tego? Kiedy będziesz szedł za tym, co Bóg wkłada w twoje serce, tytuł nie będzie miał żadnego znaczenia. Twoja obsesja będzie miała znaczenie. Przestajmy się ekscytować tymi tytułami, tymi, po co to w ogóle? Po czwarte, Jonatan nie ma w 100% pewności, że coś się wydarzy, a może nawet zginie. Werset 6 mówi tak, 14 rozdział 1 Samuela. Jonatan rzekł do swojego giermka, chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Halleluja, nieobrzezańców. Wiecie, kto to jest? Ktoś, kto nie jest obrzezany? Wiecie? Chciałem wam wyjaśnić. Miałem nawet ilustrację, ale okej. Śmieszne to jest. Może Pan uczyni coś, posłuchajcie, może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. I często się ekscytujemy tym, że Bóg jest w stanie uczynić coś przez niewielu, ale nie widzisz jednej rzeczy w tym wersecie. Jonatan mówi, może Pan uczyni coś. Może On coś zrobi. Wiecie, ja lubię to słowo może. Przez rzec kropką. Wiecie dlaczego? Bo ja wolę czegoś spróbować i upaść, niż nie spróbować i żyć w potępieniu, że mogłem coś zrobić, a nie zrobiłem. Wolę powiedzieć komuś Ewangelię i zostać odrzucony, niż milczeć i nic nie mówić i zastanawiać się, co by było, gdybym mu powiedział. Być może Bóg coś uczyni, amen? My tak często myślimy jako chrześcijanie, żyjemy w takim kosmicznym świecie, że życie z Bogiem to jest takie, że On ci dokładnie powie do twojej głowy, nie będziesz miał żadnych wątpliwości, że to, co On ci powie, po prostu wykonasz Jego słowo i to się stanie i to jest proste. Nie! Posłuszeństwo Bogu jest zawsze pełne wątpliwości. Ale Bóg szuka ludzi, którzy pójdą za Nim bez względu na wątpliwości. Taki był Jonatan. Być może Bóg coś zrobi. Chodźmy, być może. To było samobójstwo. Dwie osoby, tam jest armia Filistyńczyków, oni mieli się gdzieś wdrapywać po jakichś urwiskach, są przegrani na dzień dobry. Filistyńczycy wystarczyli, że stanęli tutaj, zrzucili kilka kamieni i jest po akcji. Amen? Ale być może Bóg coś uczyni. Być może Bóg coś uczyni przez twoje życie. Być może Bóg wkłada jakieś pragnienia do twojego serca, a ty nic z tym nie robisz. Piąta rzecz. Kiedy Bóg łamie ci serce, zaczynać mieć wizję i robić pierwszy krok. Bóg daje ci strategię. Więc dużo marzycieli. No, ja pójdę, ja będę robił te rzeczy, ja będę zakładał ten kościół, ale czekam, aż Bóg mi da strategię. To sobie czekaj. Od kiedy tak jest w Bożym Królestwie, że Bóg ci najpierw da strategię, a potem ty zaczniesz to robić? Bóg łamie ci serce. Bóg daje ci wizję. A kiedy zaczynasz to robić, Bóg da ci strategię. Martin Luther King powiedział fajną rzecz. Zrób pierwszy krok w wierze. Nie musisz widzieć całej drogi. Po prostu zrób pierwszy krok. To powiedział Martin Luther King, który zmienił oblicze Stanów Zjednoczonych w dużym stopniu. Nie musisz widzieć całej drogi. I nie będziesz widział. Zrób pierwszy krok. Powiem wam, że jak weszliśmy w to 700 miast, jak to się zaczęło dziać, ja nie miałem świadomości, co z tym Bóg zrobi. Ale dopiero teraz strategia i pewien system się pojawia, kiedy już zrobiliśmy pierwszy krok. I to jest niesamowite. Zrób pierwszy krok. Jaka była strategia Jonatana? Bardzo skomplikowana. Giermek odpowiedział mu, rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. Tacy ludzie są kluczowi. Ludzie, którzy rozumieją, że żeby kiedyś być Jonatanem, najpierw trzeba być Giermkiem. Jeśli chcesz być od razu Jonatanem bez bycia Giermkiem, to nigdy się nim nie staniesz. Niesamowita postawa Giermka. Pójdę z tobą według twojego życzenia i zrobię wszystko, co chcesz. I dalej Jonatan mówi, więc Jonatan rzekł, dobrze. I oto teraz jest strategia. Posłuchajcie, ona jest bardzo skomplikowana. Oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. Jeśli zawołają na nas, stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. To jest ta strategia. Jeśli powiedzą do nas, stójcie, aż do was podejdziemy, to wtedy, Giermku, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Druga część strategii. Jeśli natomiast powiedzą, podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Amen. Powiedz, służenie Bogu jest skomplikowane. Jest skomplikowane, prawda? To naprawdę... To jest bardzo skomplikowane. Jeśli Bóg wkłada coś w twoje serce... Wiecie, ja nie chcę, żebyś myślał tutaj o zrobieniu czegoś dla Boga w perspektywie 700 miast. Być może dla ciebie złamaniem status quo to jest to, że zaczniesz mieć regularną relację z Bogiem. Amen? Być może dla ciebie złamaniem status quo w twoim życiu będzie po prostu nie przychodzenie tylko i siedzenie i oglądanie nabożeństwa, ale być może zaangażowanie się w cokolwiek, przyniesienie wody. Amen? To mogą być małe rzeczy, bo zawsze się zaczyna wielkie rzeczy od małych rzeczy. Nie myśl w kategoriach takich nie wiadomo jakich. Możesz zacząć robić absolutnie cokolwiek, to nie jest skomplikowane. I przez tą historię Bóg pokazuje jedną rzecz. To nie jest skomplikowane, to jest proste. Tak? I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że zaczęły się dziać pewne rzeczy. Są takie trzy rzeczy. Kiedy Bóg daje ci strategie, które zawsze są pokusą, i to jest najprostsze. Te rzeczy można określić przez trzy proste literki. PKP. Mój znajomy ostatnio opowiadał, że jego syn z Kluczborka do Poznania jechał pociągiem jedyne 21 godzin. Halleluja. A normalnie się jedzie 3,5. PKP może naprawdę zniszczyć twoje życie. Pierwsze P to nie oznacza polskie. Pierwsze oznacza porównywanie. Porównywanie. Jeśli jesteś człowiekiem, który chce założyć kościół, użyjemy tego przykładu, i chcesz, aby ten kościół wyglądał jak Kanaan, to życzę ci powodzenia, bo to się nigdy nie stanie. Bo prawdopodobnie jesteś innym człowiekiem niż my wszyscy tu razem wzięci. Bóg chce zupełnie czegoś innego w danym mieście, coś innego będzie działać w innym mieście, niż działa w Oleśnie. I nam zajęło ładnych kilka lat, zanim zrozumieliśmy, co działa w Oleśnie. Porównywanie się po prostu cię zniszczy. Porównywanie zniszczy twój potencjał. To jest najprostsze, jeśli chcesz coś zrobić i mówisz, a zrobię to jak on. Bóg działa w oryginalności. Amen? Bóg nie funkcjonuje z kopiami. Nie przez przypadek trudno jest znaleźć to samo DNA. To jest prawie niemożliwe, żeby ktoś miał to samo DNA takie jak ty. Nie ma takich sam linii papilarnych, które masz na palcu. Żaden inny człowiek tego nie ma. Jesteś wyjątkowy, bo Bóg coś pokazuje. Ja jestem oryginalny. Amen? I wielu ludzi próbuje porównuje się do innych rzeczy i przechodzi do kolejnej literki K jak kopiowanie i próbujemy kopiować pewne rzeczy i je robić i nagle się okazuje, że to nie działa. Strategia, którą ma Bóg dla ciebie, będzie ci dana, jeśli zrobisz krok wiary i jeśli będziesz szukał Boga. On jest dawcą strategii, a nie internet. On jest dawcą strategii, a nie internet. Amen? I ostatnie P porównywanie się, K kopiowanie, ostatnie P, jeśli staniesz się człowiekiem, który będzie porównywał, kopiował, to jest potępianie innych, którym wychodzi. Potępianie innych, którym wychodzi. PKP zniszczy absolutnie wszystko w twoim życiu. Co Bóg chce zrobić przez twoje życie. Nie kopiuj, nie porównuj się i nie potępiaj tym, którym wychodzi. Amen? Wiesz, jakie będziesz miał pokusy, jak zaczniesz zakładać kościół? Wiesz, jakie będziesz miał pokusy, jak zaczniesz coś robić? Że zaczniesz się porównywać do ludzi, którym to lepiej wychodzi niż tobie na tę chwilę. Zrozum. Zanim staniesz się ekspertem, musisz stać się uczniem. Amen? I ostatnia rzecz. To, co osiągniesz w początkowej fazie, może nie być spektakularne. Wiecie, co się stało? 11 werset mówi tak. Pokazali się obaj czatom filistyńskim. A Filistyńczycy rzekli, oto Hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali. Bo rzeczywiście 13 rozdział wskazuje na to, że oni się tam chowali. I odezwali się mężowie stojący na czatach do Jonatana i do jego giermka. Podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. I to był znak dla Jonatana, że trzeba ruszyć, bo Bóg ich wyda w nasze ręce. Jonatan rzekł do swojego giermka, chodź ze mną, gdyż wydał ich Pan w ręce Izraela. Wspinał się Jonatan na rękach i nogach, a giermek za nim. Bardzo skomplikowana walka. Ci zaś padli pod ciosami Jonatana, a jego giermek za nim ich dobijał. Halleluja. Ja kocham te starotestamentowe historie. A w nowym już nie można mieczem zrobić. Ta pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan i jego giermek, objęła około 20 mężów poległych na przestrzeni mniej więcej morgi pola. To jest ciekawe. To nie było spektakularne. To było tylko 20 osób. 20 osób. Dwie osoby, 20 i tak. Ale to nie jest coś, do czego przyzwyczaiło nas Hollywood, że William Wallace wpada i zabija więcej ludzi niż jest na planie. To nie było bardzo spektakularne, ale wiecie, co to spowodowało? Że panowie spod jabłoni usłyszeli, że coś się dzieje, że nie ma Jonatana i ruszyli z werwą, aby dokończyć dzieła. I to jest taka jedna zasada. Tłum pójdzie za tobą wtedy, kiedy ty pójdziesz pierwszy. Jeśli cokolwiek Bóg robi w twoim życiu, jeśli cokolwiek Bóg chce, abyś zrobił, ludzie się do ciebie przyłączą, jeśli ty pójdziesz pierwszy. Jeśli ty pójdziesz pierwszy. I możesz stać się przykładem dla wielu, kiedy przestaniesz akceptować bierność w twoim życiu i przestaniesz postrzegać siebie jako człowieka, który przeprasza, że żyje. Powiem ci to jeszcze raz. Twoim przeznaczeniem to nie jest tylko czytanie Biblii, chociaż wielu z nas ma z tym problem. To nie jest tylko modlenie się, chociaż wielu z nas ma z tym problem. I to nie jest tylko chodzenie do kościoła. To jest coś więcej. To wszystko jest po to, aby cię wyposażyć wyposażyć do tego, abyś robił to, do czego powołał cię Bóg. Abyś był solą, abyś był światłością, abyś był miastem postawionym na górze. Abyś się nie chował pod korcem, ale był człowiekiem, który ma wpływ. Przestań czekać na okoliczności. Przestań czekać, aż armia pójdzie za tobą. Ale zacznij coś robić teraz. To mogą być naprawdę małe rzeczy. Małe rzeczy. Ale zacznij coś robić. Przestań być bierny. Bierny chrześcijanin to jest jak gorący lód. To jest paradoks. Paradoks. Wiecie, że wielu z nas siedzi na tych samych miejscach od lat. Nawet masz problem rzucić status quo swojemu krzesłu. Słyszysz kolejne kazanie i podobnie jesteś znudzony. To jest kolejne kazanie, które być może dotyka twojego serca. Wyjdziesz stąd i diabeł, jak już będziesz schodził ze schodów, wykradnie ci absolutnie wszystko, bo ty nic nie zrobiłeś, aby to zachować dla siebie. Nic nie zrobiłeś. Większość z nas nie robi żadnych notatek, bo mówisz, odsłucham to sobie w domu. Nie odsłuchasz. Nie oszukuj samego siebie. I będziesz miał na to czasu. A jeśli jedna rzecz z tego, co powiedziałem, jedno zdanie, to jest coś, co Bóg powiedział do ciebie, to co z tym zrobisz? To co z tym zrobisz? Przestań być biernym chrześcijaninem. Przestań być biernym chrześcijaninem. Przestań się bawić po prostu w chrześcijaństwo. Zacznij coś robić ze swoim życiem. Coś ci powiem o Chrystusie. Ewangelia Mateusza to już jest na sam koniec. 9 rozdział, wersety od 35 do 36. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce nie mające pasterza. To był Chrystus. Chrystus chodził po wszystkich wioskach. Po wioskach. Po wioskach. Po wszystkich miastach. Nauczając w synagogach, głosząc Ewangelię Królestwa. Uzdrawiał chorych, uwalniał opętanych. Uzdrawiał wszelkie słabości wśród ludzi, ale widząc tłumy ludzi. I teraz posłuchaj. Posłuchaj bicia serca Chrystusa. Posłuchaj, po co i dlaczego biło serce Chrystusa. Użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni, jak owce nie mające pasterza. Tak bije serce Chrystusa. I po to bije serce Chrystusa. Aby odnowić, aby uwolnić, aby uzdrowić, aby zbawić, aby wypuścić jeńców na wolność. I Chrystus się temu wszystkiemu przygląda i On się przyglądał już wtedy i przygląda się do dzisiaj. Jego serce było totalnie złamane. Powiedział, oni są jak owce nie mające pasterza. Bezbronni, nikt ich nie broni, nikt ich nie chroni, nikt ich nie karmi, nikt nie opatruje ich ran. I Chrystus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w wersecie 11 powiedział tak: ja jestem dobrym pasterzem. A dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Jest odrobina serca Chrystusa w tobie. Jest odrobina serca Chrystusa w tobie. Cokolwiek Bóg chce, abyś zrobił, to nigdy nie jest związane tylko z tobą.
to jest związane z dobrem innych ludzi. Chrystus nie przyszedł, aby spędzić 33,5 roku na ziemi, żeby zobaczyć, jak żyją ludzie na ziemi. Ale przyszedł, aby ostrzec, aby uwolnić, aby zbawić, aby umrzeć za mnie i za ciebie. Jeśli nazywasz siebie chrześcijaninem, to nazywasz siebie naśladowcą Chrystusa. Jest jedna rzecz, którą Bóg chce zrobić w twoim sercu. Wziąć coś, co jest dla ciebie naturalne, koncentrowanie się tylko na sobie samym. Tylko na sobie samym. On chce, aby to po prostu zeszło na drugi plan i aby stało się ważne to, co jest dla Niego ważne. Tylko z taką postawą Bóg jest w stanie coś zrobić. Tylko z taką postawą. Kiedy ostatnio twoje słowa wypowiedziały Ewangelię Chrystusa względem drugiego człowieka? Kiedy ostatnio powiedziałeś komuś: słuchaj, będę się modlił o ciebie? Kiedy ostatnio powiedziałeś komuś: słuchaj, jest nadzieja, jest wyjście. Bóg cię może uwolnić, Bóg cię może uzdrowić. Kiedy ostatnio? Zadam ci jedno pytanie. Nie jesteś w stanie ukryć, jeśli twoje serce jest złamane albo nie jest złamane. Nie jesteś w stanie tego ukryć. Serce, które nie jest złamane, to jest serce, które jest rozbiegane, które jest błazeńskie bardzo często. Takie bezsensowne. Nieskoncentrowane na jasno określonym celu, ale takie nie zajmujące się absolutnie niczym sensownym. Serce, które wiesz, chwilę spędził czasu w obecności Boga Ojca, to zauważyłbyś, co jest naprawdę ważne. Zauważyłbyś, co jest naprawdę ważne. Ważni są ludzie, którzy są na tą chwilę zgubieni. Bardziej wchodzisz w królestwo ciemności. Ja chcę coś powiedzieć. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, co dzieje się w życiu ludzi, których spotykasz po prostu w supermarkecie. Nie masz zielonego pojęcia. Nie masz zielonego pojęcia. To jest przerażające. To jest przerażające. Kiedy byliśmy teraz na zjeździe zimowym, modliliśmy się o dziewczynę, która była po kilku próbach samobójczych, która miała pocięte ręce. Wiecie, co jest najbardziej zaskakujące? Że ona miała 14 lat. Jak myślisz? Co Bóg chce, abyśmy my tu robili na ziemi? Bawili się w chrześcijaństwo, bawili się w chrześcijański dom. Tyle bólu, tyle zła, tyle po prostu ciemności dookoła nas, a my jesteśmy światłością. Jesteś w stanie po prostu przez swoje słowa zmienić życie ludzi. Amen. Nie wiem, na czym polega bierność w twoim życiu. Nie wiem, na czym polega bierność w twoim życiu. Ale myślę, że jest to najwyższy czas, aby się z nią pożegnać. Ale jest to najwyższy czas, aby się z tym pożegnać. I za chwilę zrobimy wezwanie do modlitwy i diabeł zrobi wszystko, abyś tam został, gdzie jesteś. Z drugiej strony, jeśli nie zamierzasz nic z tym zrobić, aby złamać tą bierność, to w ogóle nie wstawaj i nie przychodź tutaj. Podejdź do tego poważnie. 52 kazania co najmniej w ciągu roku. Jeśli tylko 5 by zaczęło żyć w twoim życiu, byłbyś innym człowiekiem. Jeśli chcesz w swojej bierności powiedzieć nie, to zapraszam cię tutaj na środek. Nie wychodź tutaj dlatego, bo osoba, która siedziała obok ciebie, też przyszła tutaj. To w ogóle nie o to chodzi. Potraktuj to poważnie, bo jeśli pomodlimy się... Aha, fajnie. No. No, takie słowo, które było oddychanie. Ciągnijmy swoje ręce do Boga. Wyciągnij swoje ręce do Boga. I pomodlimy się taką modlitwą. Jeśli ona będzie szczera w Twoim życiu, jeśli ona będzie szczera w Twoim życiu, to Bóg naprawdę zacznie działać. Bóg naprawdę zacznie łamać Twoje serce. Bądź wykonawcą Twojej modlitwy. Powtórz się za mną taką prostą modlitwę. Ojcze, przychodzę dzisiaj do Ciebie. I moje życie należy do Ciebie. Chcę przestać żyć w bierny sposób. Usuń wszelką bierność z mojego życia. Panie, odkop to, co ja zakopałem. I użyj mnie dla Twojej chwały. Ojcze, zrób cokolwiek w moim życiu, aby wypchnąć mnie z miejsca, w którym jestem dzisiaj. Abym był, Panie, świadectwem Twojej wielkości. Abym żył jako światłość tego świata. Abym żył jako sól tej ziemi. Panie, użyj mnie. Panie, poślij mnie. I zapraszam Cię, Ojcze, abyś przyszedł i łamał moje serce. Złam moje serce. Ja chcę, Panie, myśleć o tym, o czym Ty myślisz. Ja chcę płakać nad tym, nad czym Ty płaczesz. I chcę szukać tego, co jest Twoje. Ojcze, użyj mnie. Przyjdź do mojego życia i użyj mnie. Bądź uwielbiony przez moje życie. I proszę Cię, Panie, użyj mnie z tym, co mam. Nie chcę dalej żyć w taki sposób. Chcę podjąć radykalne decyzje, aby wyjść z bierności i zacząć żyć dla Ciebie. Amen, amen.